Polska w gronie państw gospodarczo rozwiniętych obok Stanów Zjednoczonych, Japonii, Francji czy Niemiec zakwalifikowała nas agencja FTSE Russell. To pierwszy przypadek zakwalifikowania do tego grona kraju z Europy Środkowo-Wschodniej. Decyzja wejdzie w życie we wrześniu 2018 roku. W podejmowaniu decyzji wzięto pod uwagę bezpieczeństwo obrotu i usług transakcyjnych, rozwiniętą infrastrukturę, też trochę rozwój gospodarczy. Tym samym za rok opuszczamy grono krajów rozwijających się. Co to znaczy dla naszej gospodarki, dla kieszeni Kowalskiego? Jakie za tym idą wyzwania i zagrożenia? Między innymi do tego wracamy za chwilę. Iwona Wysocka, to jest audycja Ludzie i Pieniądze w Radiu Gdańsk. Dziś gościem Aleksandra Harasiuk, pomorski broker eksportowy, linijny ekonomista profesor Henryk Ćwikliński, Uniwersytet Gdański, Wojciech Kodłubański, szef Komisji Rewizyjnej Krajowej Izby Gospodarczej. Dzień dobry Państwu.
Dzień dobry.
Polska znalazła się w grupie 25 najbardziej rozwiniętych światowych rynków, do których zaliczane są m.in. Niemcy, Francja, Japonia, Australia i Stany Zjednoczone. Zakwalifikowała nas tam agencja FTSE Russell. Inne agencje jeszcze nas nie zakwalifikowały. I co to właściwie dla nas oznacza, co może oznaczać? Czy tu są jakieś wyzwania czy zagrożenia?
Przestrzegałbym
profesor Henryk Ćwikliński.
Nadmiernym optymizmem. Ten wskaźnik, o którym mówimy, jest jednym z mniej znaczących. Świat zna wiele innych, nie będę ich tutaj wymieniał, bo zeszłoby pewnie z 15
minut. Panie profesorze, ale wejdę w słowo. Wiele innych też twierdziło kiedyś, że gospodarka Grecji jest w bardzo dobrym stanie, a doprowadziła do wielkiego kryzysu. Także tutaj byłabym ostrożna z tymi znanymi i mniej znanymi.
Wspomnę o dwóch, jeśli państwo pozwolą. Mianowicie najczęściej przytaczanym jest, będę literował po polsku, HDI, czyli Human Development Index, gdzie bierze się pod uwagę, mówiąc najkrócej, trzy rzeczy, mianowicie PKB na osobę, oczekiwane lata edukacji, a także jakość ochrony zdrowia, i to jest chyba najbardziej miarodajny czynnik. Drugi, więcej już nie będę wymieniał, jest doing business, czyli jaka jest łatwość zakładania biznesu. Dwa lata temu Polska była na 18 miejscu i to jest bardzo dobrze. Natomiast ten wskaźnik, o którym się dowiadujemy od 3 dni, bo przyznają państwo, zapytam, przypuszczam, że państwo o tym wskaźniku nie wiedzieli. To jest jakaś ocena...
Niestety wiedziałam, bo pracowałam tak? dla rynków finansowych.
Świetnie. Właśnie ocena rynków finansowych i funduszy inwestycyjnych, jeśli to jest taka wysoka ocena, no to bardzo dobrze. Tyle tylko, że tam bierze się pod uwagę, wymienię szybciutko, infrastrukturę, otoczenie regulacyjne, kształtowanie się systemów depozytowo-rozliczeniowych i rozwój rynku instrumentów pochodnych. Jak idzie o to ostatnie, rozwój instrumentów pochodnych bez wątpienia ma miejsce w Polsce.
I brakuje
nam bardzo dużo jeszcze do pewnych standardów najbardziej rozwiniętych gospodarczo krajów. I to dobrze okazało się w latach kryzysu finansowego, ponieważ lata kryzysu finansowego Polska przeszła jako ta przysłowiowa zielona wyspa w dużym stopniu na skutek tego, że mniej handlowano pieniędzmi, mniej używano rynków pochodnych.
Aczkolwiek na opcjach walutowych firmy się wykładały.
Wykładały się, tak, znam też takie przypadki. Krótko mówiąc, a jeszcze jedną rzecz muszę powiedzieć, mianowicie ta różnica między krajami rozwiniętymi a rozwijającymi się jest do pewnego stopnia umowna. Myśmy byli do tej pory w kategorii tak zwanych emerging markets, czyli krajów, należałoby to przetłumaczyć, wschodzących, tych, które stale się rozwijają i odrabiają zaległości. Nie rozwijających się, tylko wschodzących, gdzie mamy do czynienia...
No dobrze, ale panie profesorze, a jakie to ma znaczenie w takim razie dla międzynarodowego rynku kapitałowego to, że taka agencja, nawet mimo, że ona jest mniej znana, kwalifikuje nas trochę wyżej? Czy jest się cieszyć z tego, czy płakać?
Nie, należy się cieszyć. Należy przede wszystkim mieć na uwadze mało uważnego inwestora, który akurat jak się na ten wskaźnik natknie, to być może skłoni go to do inwestowania tutaj właśnie, ponieważ nie zwraca uwagi na inne okoliczności. Okoliczności dotyczące szczegółów, czyli jego rynku, te są najważniejsze jednak. Ja nie robiłbym z tego wydarzenia narodowego jakiejś wielkiej gali narodowej, dlatego że to jest jeden z wielu wskaźników.
Ale jakiś kroczek do przodu jest. No to drugi z wielu wskaźników. Fitch podniósł nam wczoraj prognozę wzrostu gospodarczego do 4%.
Tak, wiem o tym.
Ale to jest znana agencja.
Tak, to jest znana agencja. Właśnie, to miałem wspomnieć, są jeszcze agencje ratingowe. Jedną z nich najważniejszą, jedną z trzech najważniejszych pani była łaskawa wymienić, więc to jest też dobrze. Świadczy to, krótko mówiąc, o tym, że zaczynamy jakby odczuwać owoce polskiej transformacji. Tego wszystkiego, cośmy robili po 1990 roku i co pchało nas do przodu i pcha nadal. Bardzo dobrze.
Ja myślę, że to wspaniała wiadomość. Oczywiście pan profesor patrzy oczyma wspaniałego ekonomisty, mądrego i to wszystko trzeba, prawda, spojrzeć. Nic się nie dzieje, nie dzieje się przypadkiem i trzeba oceniać w skali 5 lat, 10, 15. Ale ja się zgadzam, że absolutnie jest to krok do przodu i to pokazuje, że Polska a nie była w ruinie. Chociaż pan premier Morawiecki wycofał się z tego 2 tygodnie temu, powiedział, że to było hasło wyborcze, prawda, i Polska rzeczywiście się świetnie rozwijała. Myślę, że...
Jest to taka wypadkowa rządów, które do tej pory
dokładnie tak, od 89 roku dokładnie. Olbrzymia nagroda zarazem do polskiego, dla polskiego całego biznesu, tak, dla polskich przedsiębiorców, dla instytucji, dla państwa polskiego, bo zawsze o tym marzyliśmy, żeby w takim gronie się znaleźć. Ten rozwijający się, oczywiście, to jest też fajne określenie, ponieważ wiadomo, że dostaje jakieś tam dofinansowania, takie czy inne. Ten, który się już rozwinął, bardziej wspiera innych. Ale zauważmy, no, jest to powód do dumy. Jesteśmy pierwszym krajem Europy Środkowo-Wschodniej, który w tym gronie jest. Powiem tak, oby tak dalej.
No to ja troszkę zimnego prysznica i takiego podejścia finansisty przywrócę tutaj do dyskusji, dlatego że obserwując rynki finansowe zgoła już 20 lat i będąc aktywnym uczestnikiem systemu doradczego, jeśli chodzi o te wskaźniki, no to niestety panów rozczaruję, bo to nic nie ma wspólnego z oceną naszej gospodarki. Pierwsze to jest FTSE, a jest dostawcą indeksów na London Stock Exchange, czyli na giełdę, która ma wskazywać wielkim podmiotom instytucjonalnym, żadnym inwestorom indywidualnym to, w co należy inwestować. Przejście z tego współczynnika Advanced Emerging do Developed. To jest dla nas tak naprawdę deprecjacja tego, co robimy na giełdzie i na instytucjach, a były tylko i wyłącznie te czynniki oceniane. Infrastruktura to nie te nasze drogi, autostrady, tylko infrastruktura rynków kapitałowych.
No ale na czym polega? Dlaczego
no,
gorzej?
Mówię. Deprecjacja wynika chociażby z tego, jakie wolumeny będą kupowane. Mówiąc bardzo po ludzku. A tu, gdzie byliśmy, czyli Advanced Emerging, byliśmy w takim gronie krajów jak Brazylia, Tajwan czy Tajlandia. Natomiast tam nasz benchmarking, czyli możliwość zakupowania maksymalna papierów wartościowych z Polski była na poziomie prawie 2%, między 1,6 a 2%. Czyli kapitałowo można było już się dużo pobawić. Tutaj jak dojdziemy do w przyszłym roku we wrześniu.
I można było doprowadzić gospodarkę też do kłopotów, jak się za bardzo bawiło.
Nie przy takim poziomie. 2% to jeszcze nie jest jakiś ogromny wolumen tych instrumentów i tych finansów, które są inwestowane. Natomiast wchodząc do tego nowego wskaźnika, już krajów rozwiniętych, będziemy ważyć nie więcej niż 0,8%. I jakikolwiek analityk, czy jakikolwiek zarządzający funduszem większych miliardów dolarów będzie w stanie zainteresować się czymś, co jest mniej warte niż 1%. Mając do dyspozycji również papiery z rynku niemieckiego, brytyjskiego, Stanów Zjednoczonych, Japonii. Dla mnie i dla wielu analityków jest to powód niestety do smutku i do tego, że nie ma się czym chwalić, bo nominalnie na tym stracimy.
Czyli
i tak samo
chodzi
kapitałowo.
O to, że mniej firm, mniej papierów będzie za granicą kupowała u nas. Czy to dobrze, czy źle?
Znaczy szef giełdy się cieszy, także ja już niczego nie rozumiem. No ale ja nie jestem finansistą i myślę, że zaliczenie nas do krajów jednak już rozwiniętych da w jakimś innym aspekcie również korzyści. Ja rozumiem, że czysto finansowe podejście może być inne, ale pamiętam, że finansowe podejście doprowadziło mnie do kredytu frankowego i to, co mi wszystko obiecywali finansiści, okazało się nieprawdą. Także podchodzę z tego z dużym jakąś rozwagą w tej chwili.
Dlatego to też nie jest prognoza, tylko to już jest realność. Jeżeli patrzymy na wolumen obrotu tego, co możemy z giełdą naszą zrobić, jeżeli spada nam możliwość zaoferowania naszych papierów, no to mniej będziemy jako spółki giełdowe mogli.
Ale z drugiej strony może będzie mniej sytuacji takich niebezpiecznych, że będą wykupywane nasze papiery tylko w celach takich, żeby nagłego, spekulacyjnych, tak. Dokładnie tego słowa mi brakowało, będzie mniej w spekulacji. Tylko, to ja nie wiem, czy to jest złe.
FTSE jest tylko dostawcą indeksów na giełdę londyńską. To nie jest amerykański MSCI, gdzie na pewno nas nie zaproszą, bo nawet z tym ma problem lepiej rozwinięta gospodarka Korei Południowej. Proszę sobie zobaczyć i polecam analizę pana Tomasza Hońdo z Quercus TFI, który pisze, czym się różnią te dwa współczynniki i co to oznacza nominalnie dla nas i dla naszych spółek giełdowych.
To teraz, co więcej...
Duży pesymizm.
Podczas zakończonego Europejskiego Forum Nowych Idei, przepraszam, w Sopocie, prezes Geopolitical Futures George Friedman stwierdził, że za 30 lat Polska będzie najpotężniejszym państwem w regionie Europy Środkowo-Wschodniej z ambicjami odgrywania ogromnej roli na arenie międzynarodowej. On przewiduje, że Unia Europejska może mieć kłopoty z dalszą integracją państw. Prognozuje upadek, rozumiem, że gospodarczy Niemiec i Rosji. Jego zdaniem gospodarka niemiecka jest w ponad 50% uzależniona od eksportu. Ocenił to jako ogromne zagrożenie, bo takich proporcji nie uda się utrzymać w przyszłości. A z kolei Rosja nie stworzyła nowoczesnej gospodarki. No i właśnie, to są dalekosiężne wizje. No a jak państwa zdaniem może wyglądać ta gospodarcza przyszłość Polski za 30 lat i czy Friedman się bardzo myli?
To trudno powiedzieć. Nikt z nas nie jest w stanie tego powiedzieć. Ja muszę przyznać, z dużą ostrożnością podchodzę do takich ogólnych prognoz. Za 30 lat coś tam będzie, ponieważ za 30 lat nie będziemy tego sprawdzać, bo nikt nie będzie tego pamiętał. I właściwie bliżej nieokreślone są przesłanki, na których taką futurologię.
Nieważne, panie profesorze, że nie będą pamiętać, ale jaki może być efekt?
Ja bym raczej zajął się dniem dzisiejszym. I jeśli dzisiaj mamy do czynienia z dobrymi wskaźnikami makroekonomicznymi Polski, to mnie przypomina się gospodarka słowacka, którą się zajmowałem czas jakiś temu, która w latach 1998-2006 świetnie wykorzystała swoją dobrą sytuację gospodarczą pod premierem Dziurindą i ministrem finansów Mikloszem, doprowadzając do dostania się do strefy euro i wprowadzając to euro w końcu w 2006 roku, spełniając wszystkie kryteria, które tam były potrzebne. Polska w tej chwili stoi przed problemem tego, że może zostać zostać na marginesie Unii Europejskiej jako kraj rzeczywiście drugiej prędkości. Więc zajmujmy się realiami. Ja wiem, że przesłanek politycznych nie ma w tej chwili do tego, żebyśmy weszli do strefy euro, no bo to wymagałoby zmiany konstytucji w tym punkcie, kiedy się mówi, że środkiem płatniczym jest złoty w Polsce, trzeba by wprowadzić euro. Więc
a z drugiej
nie
strony,
sądzę,
panie profesorze, kiedy zobaczymy,
się zgodzili,
co się dzieje w Katalonii i widzimy, jak euro leci w dół, no to nie wiem, to też
ale, panie profesorze,
jest dosyć niebezpieczna sytuacja.
Ale odpowiadając na pytanie właśnie profesora Friedmana, jak będzie wyglądał świat za 30 lat?
Przypomina mi się piosenka Pietrzaka, który kiedyś śpiewał za 30 parę lat. Pamiętacie państwo?
Ale
panie profesorze, dobrze, ale z innej beczki. Tutaj jest przywołany przykład Niemiec. W 50% uzależniona gospodarka od eksportu. Uda się utrzymać to w ciągu 30 lat?
Trzeba zrobić wszystko, co jest możliwe, żeby się udało. A najprostszą drogą w tej chwili do tego jest to, żebyśmy byli rzeczywiście w Unii Europejskiej pierwszej prędkości i żeby wiele decyzji unijnych było zgodnych z naszymi celami, naszym punktem widzenia, żebyśmy potrafili przeprowadzić na tym forum rzeczywiście wszelkie propozycje korzystne I dla nas, przede wszystkim dla nas i dla całej Unii. A nie chować się gdzieś tam po kątach i krytykować.
Ja będę wyrazicielem poglądu. Tak, Polska ma jakoś taką bardzo fajne, co chwila ktoś się zajmuje na świecie, kto pięknie o Polsce mówi. Jak wiemy, są przepowiednie, że Polska będzie krajem wybranym, tak, po III wojnie światowej będziemy oazą w Europie
ale,
i tak dalej,
to
i tak dalej.
Teraz wracamy do gospodarki.
Teraz wracamy do gospodarki. My nie wiemy, co się wydarzy za 5 lat.
Jasne. Tak?
Się nie wiemy, co w przyszłym
ale
roku się
Europa
wydarzy.
Europa na początku wieku to była potęga światowa. W ciągu 40 lat po różnych wojnach była całkowicie zniszczona, prawda? Okazało się, że Stany Zjednoczone są potęgą. Po wojnie Niemcy, Związek Radziecki był potęgą, dzisiaj go nie ma przez 40 lat. Takie, myślę, opiniowanie, co będzie za 30 lat w świecie tak mocno podzielonym, nie jest pewne, co będzie. Pani powiedziała przykład o Korei Południowej, ale nie wiadomo, czy nie będzie wojny. Odpukać się, oby nigdy nie, między Koreą Północną i Południową się okaże, że ta gospodarka w jakiś sposób jest uzależniona od sytuacji wojennych. My żyjemy w tak trudnych czasach, że trudno przewidzieć, co będzie za 5 lat, a co dopiero za 30 lat. Ja chcę głęboko wierzyć w rozsądek tylko wszystkich rządzących i w to dla nas jedynym wyjściem, jak się pozostaje, jest Unia Europejska. Zawsze byliśmy na obrzeżu Europy przez cały okres komuny kilkudziesięciu lat. Mamy szansę historyczną w tej Unii umacniać się, wprowadzić czasem euro i to myślę, że tylko takie mądre podejście gospodarcze. Cały czas mamy przecież dodatni wyniki eksportowe, prawda? My naprawdę się świetnie rozwijamy. Ja głęboko wierzę, że takie działanie, jeżeli nie będzie zakłócone, to doprowadzi do tego, że Polska za 10-15 lat będzie krajem jeszcze bogatszym, jeszcze bardziej znaczącym, a czy będzie jedynym wybitnym, tego nie wiemy.
Oczywiście tak. Byłam osobiście na gali zakończenia, kiedy pan Friedman głosił swoją tezę i prognozy. Postawienie tego prognozowania przez i porównywania tego, co my dzisiaj wiemy o rynkach, jak one się zachowują i w najbliższych 2 latach prognozowanie jest najprostsze. Natomiast to, żeby postawić jakieś tezy, trzeba faktycznie kilka aspektów wziąć pod uwagę i to pan profesor, pan, nie wiem, czy profesor, czy doktor jest na tym poziomie.
Prezes Geopolitical
Futures. Tak, chyba jest doktorem. George Friedman mówił przez i uzasadniał to na podstawie analizy kilku lat i kilku okresów ostatniego stulecia. Natomiast on wskazywał nie to, że Polska będzie jakimś ogólnym hegemonem i supermocarstwem. On wskazywał na kilka krajów, między innymi na troszkę osłabione, ale jednak mocarstwo Stany Zjednoczone. Mówił o Turcji, mówił o Japonii i mówił o Polsce. Jako o 4 takich krajach, które miałyby dużo do powiedzenia na niwie gospodarczej. Natomiast jeśli chodzi o Niemcy, wskazywał bardzo ważną rzecz. Średnie firmy rodzinne na tym poziomie to nie są globalne jak amerykańskie korporacje, które gdzieś tam są obecne na świecie i uzależnienie gospodarki jednak niemieckiej w ponad 50% od eksportu. Pytanie jest, które postawił pan Friedman, jak w tym momencie destabilizacja na rynkach jakichkolwiek, co zrobią Niemcy z tymi produktami? A to jest duże zagrożenie i
czyli
tylko pod tym kątem.
Jeśli nagle się okaże, że jakiś rynek nie chce
nie
ich produktów,
destabilizacja
nie ma szansy.
Świata, tak? Mówił też o tej destabilizacji, ale politycznej Chin. Ja tak sobie kontestuję, że no niestety nowy szlak jedwabny przed nami. Polacy powinni się załapać do tego pociągu, który gdzieś tam będzie brał udział w tej budowie, a być na szlaku to tym bardziej. Natomiast tam jest bardzo dużo zagrożeń politycznych, dlatego że to jest polityczny projekt, prawda, panie profesorze? To nie jest...
Tak, oczywiście, że tak.
Ekonomia, czy to nie jest jakaś tam
to znaczy projekt polityczny oparty na przesłankach ekonomicznych, ale dosyć kruchych jednak.
Tak, tak, tak. I biorące udział w tym państwa jednak Azji Środkowej, no to umówmy się, to nie jest jakaś...
Nie możemy tego zaniedbać. Zgadzam się z panią absolutnie, ale z drugiej strony to nie może być pierwszorzędne. Zgadzam się natomiast z panem, że w tej chwili jeśli mamy przyzwoite wskaźniki makroekonomiczne, wejdźmy do strefy euro. Nie dajmy się zmarginalizować.
A jest taka wola?
Politycznej nie ma.
Ale z tego, co wiem, też nie wszyscy przedsiębiorcy chcieliby teraz chodzić. Niektórzy twierdzą, że jest sytuacja zbyt zdestabilizowana w strefie euro. I tak naprawdę strefa euro nie daje tego poczucia bezpieczeństwa w tej
chwili. Daje, pani redaktor. Jedynie strefa euro daje, tylko politycy patrzą na bardzo krótki interes polityczny danej tej czy innej partii.
Następne
i globalnie wybory. Nie interesuje dokładnie to, co będzie w perspektywie dobre dla przedsiębiorców. No gdyby interesowało, to przecież pewnie inne te rzeczy by, czy decyzje by nie były podejmowane. To na przedsiębiorców, na ich barki spadnie potem ogrom odpowiedzialności za pewne rzeczy. Ja uważam, że strefa euro dałaby nam tę Europę pierwszej prędkości.
Tak,
bylibyśmy się liczącym partnerem i że odwlekanie tego politycznie na wielką, na jakąś nieznaną przyszłość jest szkodliwe dla polskiej gospodarki.
Ale nawet mimo to, mimo tych wszystkich niepokojów, które ogarniają powoli kraje Unii Europejskiej, kraje strefy euro?
Patrzę przede wszystkim na dobry przykład, który przywołałem. Mądrzy Słowacy wykorzystali czas dobrych wskaźników makroekonomicznych i oto mają mniejszy kraj od naszego, mają szansę być rzeczywiście krajem europejskiej pierwszej prędkości i wiele decyzji podejmować takich, które są dobre i dla nich, i dla Unii. Mówiąc najprościej i najkrócej.
Zmieniamy temat. Do minionego piątku prawie 200 tysięcy osób złożyło wnioski o emeryturę. To prawie połowa z uprawnionych ze względu na obniżenie wieku emerytalnego. ZUS szacował do tej pory, że oświadczenia wystąpi 82% z nich, czyli około 330 tysięcy. Co więcej, 54% Polaków po osiągnięciu wieku emerytalnego mówi przynajmniej, że planuje pozostać na rynku pracy. Rezygnację z aktywności zawodowej rozważa 28% ankietowanych. Wynika z badania przeprowadzonego na zlecenie Work Service. Co ciekawe, osoby w wieku 60+, one mówią, że chcą pozostać na rynku pracy i taką chęć wyraziło aż 60% osób ankietowanych. Przeciwnego zdania było tylko 24%. I do tego tematu wrócimy po skrócie wiadomości. Oj, rozpisali się państwo. Będąc w koszyku z wagą 2%, gdzie wolumeny są dużo mniejsze, a 0,8% od ogromnych kwot, to chyba mimo wszystko lepiej, tym bardziej, że będąc w koszyku rynków rozwiniętych, nasze akcje będą kupowane koszykowo, więc chyba lepiej. Brawo, tylko strefa euro. A co to jest Europa pierwszej prędkości? Hiszpania, Grecja, Portugalia. Pozdrowienia piszą nasi słuchacze. Iwona Wysocka, to jest audycja Ludzie i Pieniądze w Radiu Gdańsk. Dziś goście, przypomnę, Aleksandra Harasiuk, pomorski broker eksportowy, Linin, profesor Henryk Ćwikliński, ekonomista Uniwersytet Gdański, Wojciech Kodłubański, szef Komisji Rewizyjnej Krajowej Izby Gospodarczej. Do minionego piątku prawie 200 tysięcy z 400 tysięcy osób uprawnionych do składania wniosków o emeryturę uprawnionych wynikających z obniżenia wieku emerytalnego, czyli do minionego piątku prawie 200 tysięcy osób złożyło takie wnioski. 54% Polaków po osiągnięciu wieku emerytalnego planuje pozostać na rynku pracy. Rezygnację z aktywności zawodowej rozważa 28% ze wszystkich ankietowanych, a jeśli brać pod uwagę osoby ankietowane w wieku 60+, tu chęć pozostania na rynku pracy wyraża 60% ankietowanych. Chyba nie wygląda to tak tragicznie, jak wydawało się, że może być. Bo mówiąc o obniżeniu wieku emerytalnego, prawdę mówiąc, spodziewaliśmy się, że z 90% uprawnionych pobiegnie do ZUS-u złożyć wnioski.
No to strukturalnie trzeba na to patrzeć. Mianowicie z całą pewnością wnioski składają nieaktywni zawodowo dotąd oraz osoby zatrudnione przy ciężkich pracach fizycznych czy schorowane. To nie ulega żadnej wątpliwości. Jeśli stwierdzamy, że mniejsza jest ochota na przejście na emeryturę w wieku odpowiednio 60 i 65 lat, to nie ferujmy jeszcze takich werdyktów, ponieważ o ile się orientuję,
jeszcze
połowa,
werdyktów nie ma, panie
tak,
profesorze.
Do końca października można składać, zdaje się, i potem pewnie też wnioski, więc to jeszcze jest za wcześnie. Podstawowe kryterium, jakim każdy indywidualnie się kieruje, to jest przede wszystkim rodzaj zatrudnienia, stan zdrowia oraz jeden bardzo ważny czynnik. Mianowicie pewność co do tego, że nawet jeśli zdecydujemy się na pobieranie emerytury, to w jakiś sposób będzie możliwe dorobienie do tego. Wszystko jedno, czy w dotychczasowym miejscu pracy, czy też w innym
miejscu
pracy.
Czyli lepszy wróbel w garści niż gołąb na dachu.
Tak. Ja przewiduję, że będziemy mieli do czynienia z dość powszechną sytuacją, że emeryci będą sobie po prostu dorabiać, czy zarabiać obok brania emerytury. Zjawisko, z którym mamy do czynienia w krajach skandynawskich, gdzie stopa zatrudnienia w wieku ponad 70, a nawet 75 lat wcale nie jest taka mała.
Ale to chyba dobrze, bo do tej chyba pory dobrze. Się mówiło, że emeryt bierze emeryturę i nie ma go na tym
Oczywiście,
rynku.
Że dobrze. Mianowicie to jest jedna z metod oceny rynku pracy w danym kraju. Ile osób powyżej 64 roku jest w dalszym ciągu zatrudnianych.
Zgadzam się z panem profesorem. Uważam, że 99,9% osób, które nie pracują, które mają uprawnienia do przejścia na emeryturę osób schorowanych czy przepracowanych, ciężko sobie fizycznie, złoży tą emeryturę. Natomiast ten, który ma, powiem tak, czuje się świetnie, ma rozum w głowie, ma świadomość, że ta emerytura będzie jednak głodowa, w jakiś sposób nie zrobi tego i będzie dalej pracował. Tym bardziej, że z tego, co pamiętamy, jest ta ustawa i ma olbrzymi feler. Ona pozwala przejść na emeryturę i natychmiast następnego dnia, prawda, zatrudnić się i dorabiać. Także dla Skarbu Państwa, dla nas obciążenia straszne. Ja tylko Państwu przywołam, że do roku 26, tak, i tak 1,3 miliona ludzi miało przejść na emeryturę, a ta ustawa może spowodować, że przejdzie 800 tysięcy więcej.
No dobrze,
państwo nie wytrzyma ponad 2 milionów nowych emerytów bez składek.
Jeśli będą chcieli dalej pracować, dalej
Pani
płacą
redaktor,
składki.
Ja mówię, powiem tak, państwo ma na tym stracić 55 miliardów. Uważam, że ustawa o przedłużeniu wieku emerytalnego, bardzo mądra ustawa, była tak szalenie źle wprowadzona przez Platformę, z butą, z arogancją, bez poinformowania ludzi, dlaczego to się robi. No, skutek odwrotny mamy w tej chwili w tej ekipie rządzącej, która zmieniła to wszystko również bez wyliczenia ekonomicznego, tak? Lub z wyliczeniem ekonomicznym, a tutaj sukces polityczny jest ważniejszy niż wyliczenie ekonomiczne.
Tak.
I powiem tak, te 2 miliony ludzi, które odpłynie, nie jesteśmy w stanie sobie poradzić. Nie znajdziemy tych 55 miliardów, które trzeba będzie pokryć.
Ale jednak część tych 2 milionów będzie dorabiać.
To i tak myślę, że różnica będzie tak olbrzymia, że trzeba będzie szukać ludzi, ściągać ich z zagranicy, bo rynek pracy nie zapełni się. Już w tej chwili mamy prawie 1 milion obcokrajowców, tak? Okaże się, że w ciągu 10 lat musimy mieć 2 milion obcokrajowców.
Ale 60% ankietowanych z grupy 60+ mówi, że będzie dorabiać, chce pozostać dalej na
rynku pracy,
bo 60
lat to dzisiaj
emeryturę.
Żart w świecie, jak chodzi o odejście na emeryturę. Żart.
Tak.
Ludzie pracują do 70, to są ludzie tak mądrzy, aktywni zawodowo, z doświadczeniem z wszystkim.
Ale to, panie prezesie, wyklucza w takim razie te 2 miliony osób, które nagle znikną z rynku pracy, bo one de facto nie znikną.
Ale pójdą na emeryturę. Mówię o obciążeniu Skarbu Państwa, że tego jakoś nikt dziwnie nie przelicza, prawda? Z jednej strony jest takie fajne hasło, idźmy na emeryturę. A kto za to będzie płacił? Przedsiębiorcy.
Proszę zwrócić uwagę.
Młodsze pokolenie.
To jasne, nakłady na emerytury i renty, i ZUS-owskie, i KRUS-owskie, wszelkie inne, są największą pozycją w wydatkach budżetu państwa.
Tak.
To jest najwyższa pozycja, która będzie teraz dużo, dużo większa. Wiem, że rząd deklaruje dodatkowe 10 miliardów złotych, ale obawiam się, że to nie wystarczy.
Z badań wynika, że na emeryturę najchętniej chcą przejść osoby, które bardzo mało zarabiały.
To już pan profesor wspomniał. Także, ale z drugiej strony ci, którzy zostają, proszę zauważyć...
Ale to jest też problem, nie?
Proszę zauważyć, że są to osoby najczęściej o zawodowych kompetencjach, które wiedzą, że ich kwalifikacje, ich kompetencje są poszukiwane na rynku, bo ktoś z nas dzisiaj, patrząc na to, co się dzieje na rynku chociażby budowlanym, nie miał problemów ze znalezieniem murarza, dekarza, hydraulika, elektryka.
Stolarza mówiliśmy
dokładnie,
przed wejściem do studia.
To jest ogromny problem, a jednak to pokolenie, które na dzień dzisiejszy ma uprawnienia przejścia na emeryturę, posiada te kompetencje i jest w stanie pracować. Oczywiście jest kwestia tego, że patrząc nawet na rynek biznesów rodzinnych, czeka nas ogromne wyzwanie, jakim jest pierwsza sukcesja w wolnej Polsce po latach 90. Pierwsze biznesy będą przekazywane. Proszę zobaczyć, jak wiele jeszcze osób, założycieli firm, jest aktywnych na tym rynku. Jak wiele z nich nie chce wypuszczać sterów, dlatego że czuje się dobrze, jest odpowiedzialny za tą firmę, chciałby dalej kształtować politykę i chciałby dalej
albo
zarządzać.
Albo nie ma sukcesorów.
A z drugiej
strony... Mają 70 często plus.
Tak, i chcą,
to prawda.
I chcą dalej.
Oczywiście.
I widzą sens, tak, pracy, więc to nie jest tak, że nagle wiek coś może ustawić nam względem lubienia pracowania czy czegokolwiek. Kwestia jest tego, czy faktycznie są ludzie dobrze opłacani, czy będą mieli wyzwania i czy ich kompetencje są poszukiwane na rynku.
No właśnie, a z drugiej strony, dlaczego nie słyszy się o takich przypadkach, nie słyszy się w ogóle, że pracodawcy, którzy mają dobrych pracowników właśnie z tymi kompetencjami poszukiwanymi, dlaczego pozwalają im odejść na emeryturę, nie zachęcają w jakimś sensie, choćby finansowo, żeby zostali jednak w pracy.
Kultura i polityka
dlaczego
firmy.
Dlaczego słyszę, niestety, że nie opłaca się trzymać seniora pracownika, bo wiąże się to z częstymi chorobami, bo wiąże się to z wymówkami, że się źle czuje, więc jakiegoś zadania nie wypełnię, bo wiąże się to właśnie z chodzeniem na chorobowy. Słyszałam od wielu naszych pomorskich przedsiębiorców,
ja myślę,
którzy narzekają na brak rąk do pracy.
To jest kultura firmy i z drugiej strony już coraz więcej osób mówi, na pewno w gremiach profesorskich, o sandwich generation, czyli o kobietach, które są w tej pułapce opieki jeszcze nad dziećmi i już
i
nad rodzicami. Tak? I to jest wyzwanie dla rynku pracy kobiet. Natomiast jeśli chodzi o mężczyzn, ja uważam, że to jest kwestia tylko i wyłącznie polityki firmy, bo z drugiej strony słyszę więcej narzekania na pokolenie bardzo młodych ludzi, czyli około 20-letnich, że nasi przedsiębiorcy nie potrafią sobie dać rady z tą mentalnością i z tymi oczekiwaniami jako pracowników. Starszy pracownik jest przyzwyczajony do pracy, szanuje pracę. Pomimo zwolnień jednak jest możliwość dyskusji. Z młodym pokoleniem już takiej dyskusji nie można prowadzić, bo ona jest już na innym poziomie.
Raczej ja bym tutaj zalecał wykorzystanie zdolności i umiejętności młodego pokolenia. Zauważcie Państwo, że ci, którzy dobiegają 70 roku życia i więcej, byli kształceni w kompletnie innych warunkach i oni po prostu zwyczajnie nie posiadają umiejętności z zakresu, powiem górnolotnie, IT, czyli
nowych technologii.
Tutaj ja wierzę głęboko, że dużo do wniesienia ma młode pokolenie.
Ale z kolei, panie profesorze, weźmy zawody, gdzie doświadczenie jest ponad wszystko. Chociażby kadra naukowa, chociażby lekarze. Wyślijmy dzisiaj 60-letnich lekarzy na emeryturę przymusowo. Kraj pada w jednej chwili.
Pielęgniarki.
Wyślijmy sędziów w wieku 60 lat, 60 na emeryturę. Tragedia. Kto będzie orzekał? Młodzi niedoświadczeni? Takich przykładów można mnożyć. Ja uważam, że doświadczenie w niektórych zawodach to IT jest bezwzględnie potrzebne, ale w niektórych doświadczenie jest ponad wszystko.
Tak.
Aleksandra Harasiuk, Henryk Ćwikliński, Wojciech Kodłubański, Iwona Wysocka. Iwona Wysocka, to jest audycja Ludzie i Pieniądze w Radiu Gdańsk. Dziś gościem profesor Henryk Ćwikliński, ekonomista Uniwersytet Gdański, Aleksandra Harasiuk, pomorski broker eksportowy Linin, Wojciech Kodłubański, szef Komisji Rewizyjnej Krajowej Izby Gospodarczej. Polscy przedsiębiorcy eksportują i inwestują za granicą na potęgę. W ubiegłym roku nasze firmy zainwestowały za granicą rekordowych 31 800 000 000 zł, czyli więcej niż przez poprzednie 3 lata razem wzięte. Polskie firmy za granicą coraz częściej stawiają fabryki i przejmują konkurentów. Co napędza nasze firmy do zagranicznej ekspansji? I teraz też takie pytanie przewrotne. Czy się cieszyć, że inwestują za granicą, a może by się przydało, żeby więcej inwestowały w kraju?
Przede wszystkim trzeba im wolność zostawić. Niech inwestują tam, gdzie zarobią. I to po pierwsze, i to nie budzi wątpliwości.
A podatki niech płacą u nas.
A podatki niech płacą u nas. Tak, dobrze. Proszę zwrócić uwagę, że od 2 lat utrzymujemy nadwyżkę w obrotach towarowych za granicą, czyli eksport przewyższa import. Dotyczy to produktów i usług. Rzecz nie do pomyślenia. Przed laty, no, pamiętam, w czasie PRL-u używało się słowa dewizy, zawsze z przymiotnikiem cenne dewizy, i trudno było zbilansować wielkości eksportu i importu. W tej chwili mamy nadwyżkę w obrotach za granicą. Ona maleje troszeczkę, ale to jest zupełnie normalne. Pozostaje się tylko cieszyć i gdyby cała audycja była temu poświęcona, można by podawać mnóstwo fantastycznych przykładów. No, choćby o te logistyk.
O, wyjął mi to pan profesor z ust. Proszę.
Myślę, że pan profesor powiedział najważniejszą rzecz. Zostawmy wolność przedsiębiorcom. Oni zatrudniają ludzi, płacą podatki, sami z tego żyją. Najlepiej wiedzą, co potrzeba dla ich firm. Jeżeli wychodzą na rynki europejskie, na rynki światowe, to znaczy, że Polska staje się naprawdę fajnym krajem gospodarczym, że mamy świetnych przedsiębiorców, że te firmy się rozwijają. Widocznie strategia firmy pokazała, że w Polsce już się nie rozwinie, że kolejna fabryka w Polsce nie da takiego efektu jak wykupienie firmy w Niemczech, nie wiem, we Francji, daj Boże w Anglii czy w innych krajach. Ja jestem bardzo dumny z sytuacji, że polskie firmy zaczynają wykupywać swoich konkurentów, bo dawniej, pamiętacie, wychowaliśmy się w sytuacji, że wchodziły wielkie firmy i nas wykupywały, prawda?
Tak, rozwijając się tam, rozwijamy się też
tutaj,
tu.
Tutaj, dokładnie. Jasne. Także uważam, że to jest wspaniała sprawa, że my wchodzimy na inne rynki, szczególnie Europy Zachodniej, i że tam Polacy otwierają swoje firmy. Jak powiedział profesor, byle podatki płynęły w jakiejś części do kraju.
Oczywiście.
Pytanie było, czy inwestycje w Polsce, czy za granicą. Otóż duże firmy i faktycznie nasze większe niż średnie firmy stać na to, żeby inwestować w jakiekolwiek aspekty swojej działalności za granicą. Małe i średnie firmy, które my reprezentujemy i wspieramy w ekspansji zagranicznej w Pomorskim Brokerze Eksportowym, faktycznie mają kilka takich przeszkód i barier, które więcej wynikają z mentalności, z nieznajomości kultury biznesowej, z tym, że mają bardzo małe zaplecze kapitałowe, jeśli chodzi o rozpychanie się.
Pani prezes, o tych barierach. Wymieńmy je, żeby dotarło do świadomości.
Wymieńmy je. Pierwsza to jest kwestia dużej nieświadomości, że można zarobić na tych rynkach i można być na nich obecnych i konkurować śmiało z produktami, które są na półkach wytworzone przez inne kraje. Barierą taka, o której się też bardzo nieczęsto mówi, jeśli chodzi o eksport, to jest protekcjonizm, który niestety nawet w Unii Europejskiej trochę wzrasta. I tak. Polskim przedsiębiorcom, małym i średnim, trudno jest się przebić przez takie duże lobby danej branży. Natomiast to, co jest bardzo fajne i to, co zachęcamy, żeby wykorzystywać, to jest jednak dobra jakość naszych produktów i bardzo dobry fachowy serwis, który jest bardzo chwalony za granicą i doceniany za granicą, nawet do tego stopnia, że jest chęć podkupywania naszych pracowników. Natomiast bariera, o której też mało się mówi, to też wyzwanie naszego rynku edukacji. Brak edukacji względem kultury biznesowej, czyli z poznania niuansów, które są pomiędzy krajami i to nawet na poziomie
tutaj.
Popełniamy
dużo błędów za granicą.
Znaczy się nieznajomość.
Takich kulturowych.
Tak, nieznajomość nam szkodzi, a błędów może nie popełniamy, ale boimy się tego, co jest nieznane, więc w tym momencie wolimy nie wyściubać tego nosa za granicę, a jednak warto. Natomiast duże firmy robią to już od lat. Byłam na panelu dyskusyjnym na Kongresie Gospodarczym w Katowicach, właśnie na panelu o tym, jak czy dyplomacja, czy biznes powinien iść pierwszy na rynki zagraniczne. Przedsiębiorcy tacy duży, jak prezes Selenem, mówił o tym, że dyplomacja bardzo się przydaje. I do tego też zachęcamy naszych przedstawicieli władz regionalnych, państwowych, do tego, żeby wyrąbywali nam miejsce, do tego, żeby polskie produkty czy z orzełkiem, czy z flagą pojawiały się na półkach sklepowych, czy u dealerów, dystrybutorów danych produktów, dlatego, że dyplomacja również ma znaczenie i to, że prezydent czy minister spraw zagranicznych będzie mówił również o biznesie, a nie tylko i wyłącznie o tych rzeczach politycznych, ma bardzo duże znaczenie w oczach wielu, którzy jednak są decydentami na rynku biznesowym.
Mhm. I to się dzieje. Proszę zwrócić uwagę, że przedsiębiorcy otrzymują od rozmaitych polityków zawiadomienia, że ktoś tam wysoko postawiony wybiera się z wizytą oficjalną do jakiegoś kraju. Proszę bardzo, przedsiębiorcy, zgłaszajcie się. To jest norma, nie tylko polska, ale w ogóle światowa.
No, ja zauważa to zagranica. Na przykład przywołam ostatnią wizytę pary książęcej w Polsce, gdzie księżna Kate wystąpiła w ubraniach polskich projektantów. No piękne. I teraz, żeby... No,
ale w Niemczech wystąpiła żebyśmy my, w projekcie niemieckim. No,
tak, tak, ale rozumiem. Chodzi też o to, żeby jeżeli do nas przychodzi taki przykład z zagranicy, no to przepraszam, to my powinniśmy wszędzie jeżdżąc za granicę bardzo promować produkty naszych producentów, naszych kreatorów mody.
Proszę zobaczyć, co mam w uszach. Nasz polski bursztyn, o czym bardzo dużo pomorzanek zapomina, że możemy się tym chwalić.
A no szkoda, że nasza kamera tego nie uchwyci. Jest zbyt
przypomnę państwu,
mało szczegółowa.
Że właśnie Krajowa Izba Gospodarcza jest głównym odbiorcą. Organizuje wszystkie spotkania z grup biznesowych, bilateralnych, wszystkich przylatujących do Polski prezydentów, premierów ze swoimi, prawda, przedstawicielami handlowymi. Jak najbardziej ja się zgodzę. Dyplomacja gospodarcza to jest jedna z najważniejszych rzeczy. Ja miałem w swoim życiu szansę przez półtora roku nadzorować wszystkich radców handlowych na całym świecie w Ministerstwie Gospodarki. To jest pierwsza sprawa, jeżeli rozpoznajemy rynek, to poznajemy przez placówkę, która już tam jest, i to są olbrzymie rzeczy. Zresztą to nam pozwala w tym momencie potem wchodzić płynnie w jakiś rynek, w jakieś nisze, które są niewykorzystane. Także powiedziała pani świetną myśl, to jest połączenie dyplomacji z gospodarką, to jest arcyważna sprawa. Czasami zapomnijmy, czy nie patrzmy na to przez pryzmat polityczny. Patrzmy przez pryzmat, co na tym Polska może ugrać gospodarczo.
Dokładnie. Mm-hmm.
A gdzie tych biznesowych relacji z zagranicą, tych niuansów nasz przedsiębiorca może się nauczyć? Skąd ma zasięgać wiedzy?
My na poziomie regionalnym w naszym projekcie oferujemy bardzo dużą ilość spotkań z przedstawicielami różnych krajów. Między innymi teraz 9 października zapraszamy na seminarium dotyczące wejścia produktów i producentów artykułów spożywczych do Chin.
Bardzo ważne.
Tak, pod koniec października oferujemy spotkanie z gubernatorem Nevady, czyli rynek amerykański. Sama osobiście, jak byłam w San Francisco pod koniec lipca, spotkałam się z panią Mają Kieturakis, która jest przedstawicielem polskich przedsiębiorców w nowej strukturze gospodarczej PAIH-u właśnie w San Francisco, która też jest bardzo otwarta na każdy sygnał, na każdą naszą potrzebę zaistnienia na tamtym rynku. Spotykamy się. Również to, co nie mogę odmówić naszemu uniwersytetowi, to, że są kulturoznawcze jednak kierunki.
Czyli możliwości jest bardzo wiele też w Radiu Gdańsk. Bardzo często do nich wracamy i jeszcze też będziemy naszych przedsiębiorców o wszystkich możliwościach informować. Bardzo serdecznie państwu dziękuję. Moimi państwa gośćmi byli dziś Aleksandra Harasiuk, pomorski broker eksportowy Linin, profesor Henryk Ćwikliński, ekonomista Uniwersytet Gdański, Wojciech Kodłubański, szef Komisji Rewizyjnej Krajowej Izby Gospodarczej. Dziękuję, do usłyszenia.
Dziękuję państwu.